Zaczytaj się z Radiem Poznań. Pół godziny o książkach.
Dobry wieczór Państwu, Jacek Butlewski za mikrofonem, a w naszym studio miły gość, etyk i kulturoznawca, profesor Przemysław Rottengruber. Witam Cię, Przemku, serdecznie.
Witam, dobry wieczór kolego, dobry wieczór Państwu.
Dzisiaj mówimy o książkach, jak co tydzień o tej porze. Czym dla Ciebie jest książka jako taka?
To trudne pytanie, ale gdybym miał najkrócej odpowiedzieć na to pytanie, to pewnie jest dla mnie scenariuszem, który chciałbym, który mógłbym wystawić w swoim własnym teatrze wyobraźni. A zatem ten scenariusz musi mnie zainteresować. Muszę wejść w rolę reżysera, przekonać samego siebie, że chcę inscenizować tę sztukę. A zatem nie każda książka jest dla mnie tym, co chcę w tym swoim teatrze wystawić. Aczkolwiek wiele takich książek było i mam nadzieję, wiele jeszcze będzie.
Słyszałeś jako naukowiec zapewne wielokrotnie o kryzysie czytelnictwa. Czy zauważasz ten kryzys? Czy też może jest wręcz przeciwnie? Z drugiej strony mamy tłumy ludzi, tysiące ludzi, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi na targach książki przez 3 dni w Poznaniu, do których też dzisiaj będziemy się odnosić.
Tak, ja zauważam to nie tyle jako pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM, ile jako ojciec dwojga dzieci i widzę ten opór, czy właściwie bardzo dobrze pamiętam w przypadku tej mojej dwójki, opór przed czytaniem i wszelkie zachęty, próby zainteresowania książką. To się szczęśliwie dobrze skończyło, ale w każdym razie to jest dzisiaj już zupełnie inna droga prowadząca do książki niż ta, którą myśmy kroczyli kilkadziesiąt lat temu, a na pewno zupełnie inna niż ta, którą kroczyli nasi dziadkowie.
To zapytam o twoje początki w tym czasie Polski Ludowej. Wiem, że różne te drogi do książek były, także częściowo związane z inflacją i tym, jak ceny książek się zmieniały. Mówiłeś o tym przed wejściem do studia.
Ja się wychowałem w innych czasach. Dla nas wciąż ważną figurą był wieszcz. Ktoś, kogo chcieliśmy słuchać. Pamiętam bardzo dobrze wydarzenia i to będzie mi to towarzyszyło do śmierci. Mówię o tym jako filozof z drugiego wykształcenia. Mianowicie na Jarmarku Świętojańskim pojawił się facet, który miał zaledwie dwie książki. Krytykę Czystego Rozumu Kanta i albo Zorana Kierkegaarda. Mhm. I za obie te książki chciał tyle, ile moja mama zarabiała przez, powiedzmy, nie wiem, 5-7 miesięcy. Jakaś ogromna kwota. Myśmy próbowali nawiązać rozmowę z tym sprzedającym. Nie mieliśmy pieniędzy, ale podpuszczaliśmy go, czy ewentualnie byłby gotów zejść z tej ceny. Facet kiwał głową przecząco.
Ale z kilku pensji to nadal byłaby bardzo wysoka cena, nawet jakby troszkę zszedł, nawet jakby bardzo zszedł, prawda?
Dla nas to było czysto hipotetyczne, bo i tak nie było nas stać na kupno. Natomiast przekonaliśmy się, że facet jest nieugięty, że to jest sztywna cena i czeka po prostu na kogoś, kto przyjdzie i zapłaci. No cóż, jeżeli filozofowie w tamtych czasach byli ważni dla przeciętnego czytelnika do tego stopnia, że był gotów zapłacić za książkę tyle, ile kosztował, ja wiem, dwupłytowy album Queen na przykład, wówczas na ulicy Czerwonej Armii, dzisiaj Święty Marcin, no to to o czymś świadczyło. Dzisiaj książka pod tym przynajmniej względem zdewaluowała się i to bardzo, ale może to nie jest kwestia dewaluacji samej książki, tylko podejścia do autora. Może dzisiaj nie szukamy już wieszcza, nie szukamy życiowego przewodnika, tylko partnera, przyjaciela, który powie nam coś ważnego o życiu, ale ze swojej subiektywnej perspektywy. Kogoś, kogo chcemy słuchać, kogo słuchanie sprawia nam przyjemność i tyle. A zarazem aż tyle.
O kryminałach dzisiaj powiemy, bo wiem, że lubisz. Ja także uwielbiam kryminały, ale skoro kryminały, to oddajmy głos Katarzynie Bondzie. Katarzyna Bonda prezentowała na minionych targach swoją najnowszą książkę Krew w piach. Posłuchajmy.
Zwabił kobietę na randkę, zamordował ją, zakopał jej ciało
i wrócił do
narzeczonej, żeby planować swój ślub. Tego rodzaju zachowania tak na zimno, nawet w przypadku psychopatów, to oni też muszą się tego nauczyć. Oni jakby po prostu powtarzają pewne schematy, jakby funkcjonują w tych schematach, tymi drogami konkretnymi chodzą, więc śledczy autentycznie, kiedy już wiedzieli bardzo dużo, mieli świadomość, że mają do czynienia z takim wytrawnym graczem, jeśli chodzi o kryminalne doświadczenie. Co też nasuwało skojarzenie, że no, żeby się nie wywinął. Stąd też decyzja śledczych, żeby udowodnić mu na twardo przynajmniej te 3, które są jakby niewątpliwie, niepodważalnie zaginione i zamordowane i żeby do tych spraw najpierw gromadzić dowody, a resztę jakby później dokumentować i przykrywać te wszystkie elementy trwałymi dowodami po to, żeby ewentualnie następne sprawy otwierać. Natomiast ten człowiek w tej chwili jest w więzieniu, dostał dożywocie zaledwie w czerwcu ubiegłego roku, więc niedawno. To jest sprawa, która wstrząsnęła lokalną społecznością. Odkąd ruszyła przedsprzedaż, bo książka dopiero premierę będzie miała za kilka dni, to już ludzie do mnie piszą, że znali go. Nauczycielka do mnie napisała, że chodziła z dziećmi ze szkoły do jego wytwórni lizaków, że ktoś chodził na morsowanie do niego.
No, był znaną popularną.
Był po prostu znaną popularną postacią i wszyscy są w szoku. Jak to? Przecież to był taki szarmancki, rycerski, przystojny, elegancki.
Typowe reakcje, prawda?
Tak, to jest klasyk. Mhm.
Katarzyna Bonda o swojej najnowszej książce. Taka mała obserwacja. Mam wrażenie, że autorzy współczesnych kryminałów, to było widać na tych ostatnich targach, to też są gwiazdy, prawda? Oni się ustawiają na ściankach, oni robią sobie zdjęcia, oni udzielają wywiadów. To chyba tak zawsze nie było.
Z kryminałami? No nie wiem, stanął im Conan Doyle przed oczami, Agatha Christie, Raymond Chandler. Sądzę, że od dawien dawna czytelnicy zachwycają się tą literaturą, przy czym mam wrażenie, że te współczesne kryminały to niekoniecznie jest klasyka w tym sensie, że to nie jest literatura, która ma szansę przejść do historii, ale to nic nie szkodzi. Potrzebujemy takiej literackiej publicystyki, czegoś, co pozwoliłoby się nam, no właśnie nie wiem, czy oderwać od naszej poprzedniości, czy może skonfrontować się z tymi najmroczniejszymi fragmentami tejże rzeczywistości, do których po prostu nie mamy dostępu i pewnie byśmy na serio wcale nie chcieli mieć do nich dostępu, no bo jeśli słyszeliśmy przed momentem historię, która brzmiała arcy nieprawdopodobnie, a zarazem, jak się okazuje, dotyczy konkretnego przestępcy, no to być może właśnie z czymś takim chcemy się konfrontować, ale ja powrócę do myśli wyjściowej. Dla przyjemności i ta przyjemność obcowania ze światem, z ludźmi, z którymi na co dzień się nie stykamy, być może właśnie jest tym powodem, dla którego sięgamy po taką literaturę.
Katarzyna Bonda to pisarka bardzo młoda. Oddajmy głos pisarzowi niezwykle doświadczonemu, Graham Masterton. Posłuchajmy.
I write every day. And I've probably written over the years maybe 160 books. I haven't counted. But there is a website which is called Graham Masterton Books in Order. And every single book and short story is on that website. So you can look that up.
Oczywiście jak najbardziej jest to możliwe, żeby napisać tyle książek, ponieważ no ja piszę codziennie. I tak naprawdę tutaj sam nie wiem dokładnie, ile tych książek napisałem. Myślę, że około 160, ale nie jestem w stanie tego zliczyć, bo jest tego bardzo dużo, ale na mojej stronie, szczególnie tej angielskiej, ale też na polskiej, są wszystkie moje pozycje, które napisałem, wyliczone, więc można zobaczyć po tytułach i po prostu zobaczyć, jaka to jest ilość książek do tej pory napisanych i opowieści.
Can I just say that much as I appreciate these awards, they're all very heavy. And in fact, I shall have to make special arrangements to get this back to England. Because I've got coffins and I've got a haunted house, all made out of metal, which practically weigh down my bookshelf.
Ja tutaj chciałbym tylko dodać, że bardzo cieszą mnie te wszystkie nagrody, ale zawsze mam taki mały kłopot z przewiezieniem tego z powrotem, ponieważ one są wszystkie bardzo ciężkie i w bardzo dziwnych kształtach, takich jak trumna, nawiedzony dom i każda z nich jest wykonana z metalu. Ale co nie znaczy, że nie jestem szczęśliwy, że je mam.
Zastanawiam się nad czymś, co można nazwać anatomia strachu. Wydaje mi się, że pan Graham Masterton zna się na tym najlepiej, nad taką literacką anatomią strachu. Są też pewne motywy czy rekwizyty, kiedy pisze się horror albo powieść grozy. One są rozpoznawalne, a jednak nie każdy pisarz potrafi tymi rekwizytami, tymi motywami tak się właśnie posługiwać. I ja się zastanawiam, czy jest gdzieś kres pomysłów Grahama Mastertona na to, żeby nas straszyć jako czytelników.
Well, as far as inspiration is concerned, most people have a fear of haunted houses because I think everybody has some experience of being in a house that scares them. And I've found, just from sales-wise, that any book that's got the name house in the title sells rather well.
Tutaj chciałbym powiedzieć, że na tyle, ile sięga moja taka wiedza związana właśnie z literaturą grozy, no i z takimi strachami, które ludzie mają. Bardzo często one dotyczą no, nawiedzonych miejsc i nawiedzonych domów. I też to, co ja zauważyłem, to te książki, które w tytule właśnie mają coś z domem lub z nawiedzonym domem sprzedają się całkiem dobrze.
Tyle zdradził Graham Masterton, a rozmawiała z nim Anna Jaworska. No to jest potwierdzenie to, o czym mówiliśmy, że niemalże taka masowa produkcja. Tutaj autor wręcz nie pamiętał wszystkich swoich książek, ale jest uwielbiany, jest ceniany. Tam przed studiem naszym targowym ustawiła się może nie jakaś 100-200 osobowa kolejka, ale kilkanaście osób się kręciło, ale on wcześniej też podpisywał, także jest coś w tym, prawda, że to jest takie ulotne, ale te największe gwiazdy mają siłę wrażenia.
No tak, największe gwiazdy, ale które to są te największe gwiazdy? Na pewno Arthur Conan Doyle, o którym wspomniałem, pewnie Stephen King, ekranizowany co rusz przez Hollywood, to są przecież wielkie, wspaniałe produkcje filmowe, nie tylko opowiadania samego Kinga. I mam takie wrażenie, że cała reszta takiej właśnie publicystyki literackiej, która jest nam potrzebna dlatego, że lubimy się bać. Ja się zgadzam tutaj z autorem.
I jesteśmy bezpieczni w swoim fotelu?
A jednocześnie, tak, ale żeby doświadczyć tego strachu, ale tego strachu będącego pod kontrolą, potrzebny jest taki kontekst kulturowy, który potrafi dobrać, złapać autor. No właśnie na przykład dzisiaj są to powieści grozy, kiedy po II wojnie światowej cały wysyp powieści sensacyjnych nawiązujących do wydarzeń wojennych. No taki jest zapotrzebowanie odbiorcy, taki jest pomysł autora na sukces literacki. Tylko zdajmy sobie sprawę z tego, że jest to literatura, która w większej części nie wytrzyma próby czasu. Tego nie będą czytały nasze prawnuki, a jeżeli to tylko po to, żeby zrozumieć co, o czym myśleli wiele lat wcześniej ich pradziadkowie, czyli my.
Chciałbym wrócić też do czasów twojej młodości, do przygód z książką, które zdobywałeś jako student, i o tą inflację bym chciał podpytać. Miałeś taki patent na to, żeby troszkę poczekać.
Inflacja była świetnym rozwiązaniem, dlatego że bardzo często zdarzało mi się pójść do księgarni, znaleźć książkę, którą zawsze chciałem kupić, ale z jednym wyjątkiem. Chodziło o książki, które nie cieszyły się jakimś ogromnym popytem, tylko interesowały mnie. Wiedziałem, że choć nie stać mnie na tą książkę dzisiaj, to jeśli poczekam pół roku, może nawet rok cierpliwie, to ta książka będzie następnie możliwa do nabycia za naprawdę drobną kwotę, choć nominalnie będzie to kwota ta sama. I tak kupiłem mnóstwo książek. Mhm.
Piękna historia, poza bestsellerami, które trzymały cenę.
Bestsellery nie tylko, że trzymały cenę, ale jeszcze zyskiwały na wartości, właśnie tak jak gdzie to jest nie do pojęcia, tak jak w filozofowie, ale to też była Wisłocka i cały szereg innych pozycji. O, Łysiak, Wydawnictwo Poznańskie, pozycji, które no, cieszyły się szczególną estymą, ale to były wyjątki od reguły. Na szczęście dla takich ludzi jak ja.
Odnosimy się także do czasów, do których wraca nasz poznański pisarz Ryszard Ćwirlej. Najpierw posłuchajmy, potem opowiedzmy.
Gdyby zagłębić się w Kapitana Żbika, to sięgnąć do genezy tego komiksu, to przecież geneza jest jak najbardziej milicyjna. W 1967 roku jest narada Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej na Wybrzeżu, taka wyjazdowa, z wódeczką i z innymi atrakcjami. I na tej naradzie pada takie twierdzenie komendanta głównego. Wiecie, towarzysze, coś by trzeba było zrobić, żeby ten obraz milicji w społeczeństwie był trochę inny, trochę lepszy, bo chyba nas nie lubią. I na tej naradzie było dwóch pułkowników, którzy zajmowali się sprawami propagandowymi w Komendzie Głównej właśnie. Odpowiadali za kontakty z prasą, radiem, telewizją. Pułkownik Gąbiński i pułkownik Krupka. Ci dwaj panowie wzięli sobie do serca to, co powiedział komendant główny i za chwilę przyszli do niego z propozycją. Otóż mamy pomysł, jak trafić do młodych ludzi i troszeczkę starszych. Wymyślili dwie serie wydawnicze. Ta jedna to był właśnie Kapitan Żbik, a druga to była seria tak zwanych niebieskich zeszytów Ewa wzywa 07. Co miesiąc powieść w wydaniu, taka mikropowieść w wydaniu zeszytowym. Te komiksy z Kapitanem Żbikiem nie nazywały się komiksy, one nazywały się kolorowe zeszyty, żeby odróżnić się od tego, co działo się na Zgniłym Zachodzie. Pułkownik Krupka był nieco utalentowany, jeśli chodzi o sprawy literackie, więc sam wziął się do pióra i zaczął pisać o scenariusze tych komiksów, łącznie z tekstami wypowiadanymi przez postaci komiksowe. Pułkownik Gambiński nie miał talentu literackiego, ale miał żonę Ewę i dlatego seria Ewa wzywa 07 powstała na cześć jego żony właśnie. No i ci dwaj ludzie stworzyli rzeczywistość milicyjną, która miała sprawić, że wszyscy będą lubić milicję. Ze starszymi się to tak średnio udało, bo ludzie jednak potrafili odróżnić dobro od zła i widzieli, że ci milicjanci nie zawsze są tacy, jak opisywani w książkach, mimo że mieli być herosami walczącymi z bezprawiem. Natomiast z młodymi ludźmi sprawa była bardziej skomplikowana, ponieważ młodemu człowiekowi, dając do ręki kolorowy zeszyt, ładnie wydrukowany, ładnie napisany, z głupią fabułą wymyśloną przez pułkownika Krupkę, do takiego młodego człowieka się trafiało i młodzi ludzie chcieli robić to, co robią bohaterowie tych kolorowych zeszytów, czyli na przykład pisać do kapitana Żbika, informując go o tym, co ciekawego i niepokojącego zauważyli w swojej okolicy. Rzeczywiście sam pułkownik Krupka po jakimś czasie wspominał, że musieli w swojej komendzie głównej milicji obywatelskiej uruchomić specjalny zespół ludzi, którzy będą tylko i wyłącznie odpisywać, odpowiadać na te listy, bo młodzi ludzie donosili do komendy głównej na te i opowiadali o tej skomplikowanej, przestępczej rzeczywistości. Natchnieni przez pułkownika Krupkę i przez kapitana Żbika, który wydawał im się autentyczną, nieskazitelną, piękną postacią.
Mówił Ryszard Ćwirlej o Żbiku między innymi. Wiem, Przemku, że często chodzisz na jarmarki, na targi staroci i na pewno jestem przekonany, że spotykałeś wielokrotnie, czy to Starego Klosa, czy Starego Żbika, czy jakieś inne wydawnictwa.
Ja to pamiętam z lat 70., kiedy sprzedawano je w kiosku, także oczywiście...
Milionowe nakłady, prawda? I tak. Czytane, oglądane,
bardzo trudne do zdobycia, pomimo tego nakładu wydawniczego, właściwie nie sposób było do tego dotrzeć. Koledzy, którzy dysponowali zeszytami, nikt z nas nie miał kompletu, pożyczali nam po prostu.
A z czego to wynikało, to zainteresowanie, że było tak wielkie? Nie było internetu, zgoda. Nie było telewizji tak powszechnie dostępnej. To było jakieś takie okno.
Nowe rozdanie, nowy świat. Skoro wspomniałem o latach 70., to w ogóle jest epoka Gierka, prawda? Zegarki szwajcarskie, samochody na licencji i tak dalej. I właśnie również komiksy, które ukształtowały naszą mentalność. Ja nie jestem pewien, czy zgadzam się z Ryszardem Ćwirlejem, że to była mentalność przyszłego donosiciela czy współpracownika milicji. Raczej chodziło nam o to, że odnaleźliśmy jakiś wschodnioeuropejski ekwiwalent Jamesa Bonda.
Bo no ten 07.
Kapitan Żbik, porucznik Ola, 07 zgłosił i tak dalej. Tam w 07 zgłosie to nawet w samym tytule mamy nawiązanie przecież do agenta 007.
Chociaż Bronisław Cieślak zawsze odcinał się od tego, twierdził, że to był numer wywoławczy.
Nie był producentem, nie był autorem scenariusza, może się odcinać. Tu raczej chodzi o zamysł tych, którzy wymyślili to przedsięwzięcie. To wszystko jedno, bo myśmy tego pragnęli i nawet gdyby oni wszyscy, mam na myśli ci, którzy grali w tych filmach, którzy pisali te książki, którzy inicjowali te przedsięwzięcia, mieli coś innego na myśli, to my i tak byśmy w taki sposób to nadinterpretowali, ponieważ nam ten powiew zachodu był potrzebny, choćby w jakiejś namiastce. I lata 70. to dawały. Poza tym, no cóż, jeśli chodzi o mnie, ja się na komiksach nauczyłem czytać. Czytanki były nudne, Timur i jego drużyna niekoniecznie mnie bardzo zainteresowała jako książka, natomiast oczywiście kolejne przygody kapitana Żbika, ale to również był podziemny front, to był pilot śmigłowca i mnóstwo innych takich rzeczy, Tytus, Romek i Atomek. I teraz, żeby z kolegami się spotkać i móc wymienić się emocjami, które nam towarzyszyły podczas czytania tych kolorowych zeszytów, jakie nazwał Ryszard Ćwirlej, no to trzeba to było najpierw przeczytać, a poza tym to była pasjonująca przygoda, to był autentyczny początek naszego czytelnictwa.
A wiesz, w jakiej koszulce przyszedł Ryszard Ćwirlej na nasze stoisko?
Nie mam
właśnie
pojęcia.
W koszulce Żbika.
No tak. No tak.
Dla całego pokolenia, być może wtedy dla wielu pisarzy z tego pokolenia Ryszarda Ćwirleja, gdzieś w tych Żbikach zaczęło się to zainteresowanie.
No nie, ale Ryszard Ćwirlej, zwłaszcza w Milicjantach z Poznania, to jak wiem, jest cała seria książek jego autorstwa. On bardzo często i chętnie nawiązuje do kapitana Żbika. Tak, widocznie to jakaś jego osobista pasja. Nie dziwię się zresztą wcale.
Mamy na koniec naszej audycji, bo moglibyśmy tak godzinami o książkach rozmawiać i jest wiele wątków, których nie poruszyliśmy, ale mamy na sam koniec bardzo miłego gościa ze Szwecji. Åsa Lind była naszym gościem radiowym na targach książki. Bardzo się cieszymy, że z nami była. Cały ten wywiad jest na naszym radiowym YouTubie, ale posłuchajmy bardzo ciekawego fragmentu.
Om jag ska börja på en ny bok, då städar jag hela skrivbordet.
Kiedy zaczynam pracę nad nową książką, to sprzątam całe biurko.
Och det är tomt och vitt och så står min dator där.
Więc biurko jest puste, białe, no a po środku stoi mój komputer.
Men jag har en fossil ligger där, en rund.
Ale na tym biurku leży też skamielina.
Och en snäcka från Senegal.
I muszelka z Senegalu.
Co jag har fått från Kasia på Zakamarki.
Którą dostałam od Katarzyny Skalskiej z wydawnictwa Zakamarki.
Och en underlig träsak som jag har fått från en kompis som var i Tibet.
I pewną dziwną rzecz wykonaną z drewna, którą dostałam od koleżanki.
Och en gammal tegelsten från en ö i Östersjön.
I kawałek cegły z pewnej wyspy na Bałtyku.
Wybrałem ten fragment, ponieważ kiedy słyszałem to po raz pierwszy, to od razu widziałem to. Słysząc, widziałem to biurko, widziałem te przedmioty, o których Åsa Lind mówiła. A twoje biurko, jak czytasz? No, jak piszesz?
Przywiązanie do przedmiotów, tak. Jakże bliska mi ta idea. Oczywiście ulegam temu w całości. Mało tego, nawet moi bliscy wielokrotnie mi doradzali i wciąż sugerują, żebym się z tego leczył, ale zdecydowanie zamierzam się leczyć, ponieważ nie uważam tego za chorobę. Są jednak rzeczy, są symbole, które są dla nas ważne i powinny być dla nas ważne, a jeżeli udało nam się je właściwie wybrać, dobrać, też nadać im znaczenie odpowiadające temu, co właśnie dla nas ważne, no to sądzę, że wszystko jest z nami w porządku. Nie chcę zdradzać sekretów, mam na swoim biurku kilka takich przedmiotów, również kilka takich przedmiotów, ale to jest coś bardzo prywatnego.
Åsa Lind mówiła, ale też mówili to inni pisarze obecni na targach, że także czytelnik jest w pewnym sensie twórcą danej książki, ponieważ on ją przetwarza przez siebie, przez swój umysł. Czy też to czujesz?
Kluczowe pytanie, jeśli chodzi o to naszą dzisiejszą rozmowę, ale oczywiście, że tak. Właśnie dlatego książki tej papierowej nic nie zastąpi. Ani audiobook, ani tym bardziej ekranizacja. Dlaczego? Dlatego, że czytając książkę, tu wszystko ma znaczenie, łącznie z interpunkcją. Nadajemy znaczenie temu, co czytamy. Odnosimy to do naszego fragmentu
świata. Czyli ta książka jest zawsze inna.
Ona jest zawsze inna, bo jest zawsze nasza. To znaczy jest, jakby to określić, przedmiotem inscenizacji. Ja tu powrócę do tego wyjściowego teatru wyobraźni. Inscenizacji, ale inscenizacji, w której reżyserem jest każdy z nas. Jest czytelnik.
Przemysław Rottengruber, etyk i kulturoznawca, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję
za
również.
Dzisiejsze rozmowy, za dzisiejszą rozmowę o książkach i już zapraszam do kolejnych spotkań. Jesteśmy co tydzień w czwartek po 21:00. Mam nadzieję, że będziesz od nas przyjmować zaproszenie.
Będzie
dziękuję.
Bardzo miło. Dziękuję
bardzo. Kłaniam się Państwu. Dobranoc, mówi Jacek Butlewski.
Zaczytaj się z Radiem Poznań. Pół godziny o książkach. Kolejna audycja w czwartek po godzinie 21:00. Jesteśmy też na kanale YouTube.